Przed mikrofonem Kamil Pszołek. Dziś w programie Trendy z sieci o testerach i testowaniu. A wszystko za sprawą konferencji Test Dive, organizowanej przez Centrum Technologiczne Nokia w Krakowie. Test Dive to jedna z największych konferencji testerskich w Polsce. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze trendy w testowaniu, najlepsze praktyki i tematy związane z cyklem życia i jakością produkcji oprogramowania. Kamil Pszołek, zapraszam na Trendy z sieci.
Trendy z sieci.
Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Przed mikrofonem Kamil Pszołek, a ze mną Sebastian Zaremski z Nokii Kraków. Dzień dobry. Konferencja Test Dive to przestrzeń do wymiany doświadczeń w testowaniu, przestrzeń dyskusji, integracji środowiska akademickiego ze światem biznesu. Będzie o technikach, o metodologii testowania, o automatyzacji testów, będzie o zarządzaniu testami, o bezpieczeństwie, o internecie rzeczy i o uczeniu maszynowym. Ale na początek wyjaśnijmy, kim jest tester i dlaczego jest potrzebny.
To jest głównie osoba, która próbuje coś zepsuć. Zepsuć najczęściej w kontrolowanych warunkach tak, żebyśmy te wyniki tych obserwacji, które tester czy lub testerka zauważą, byli w stanie, my to nazywamy tak, zreprodukować, ale powtórzyć w warunkach, tak, w których zaistniały, czyli na tej podstawie wykryć błąd i go naprawić. Możliwie najwcześniej, jak się da w procesie, tak, żeby taki błąd nie spotkał klientów, czyli na przykład osoby, które próbują oglądać YouTube'a na telefonie.
Mhm, no właśnie, bo użytkownik może wymyślić różne scenariusze, tak? I teraz trzeba to przewidzieć wcześniej.
I to jest największy problem, bo nigdy nie przewidzi się inwencji ludzkiej. I to jest największe wyzwanie chyba w codziennej pracy testera, żeby stworzyć takie scenariusze testowe i przewidzieć takie sytuacje, które po pierwsze da się fizycznie wykonać, a po drugie, które mogą wydarzyć się w życiu codziennym.
To bardzo innowacyjne zajęcie.
I czasami nerwowe, bo naprawdę zdarzają się sytuacje, kiedy użytkownik końcowy urządzenia wykorzystuje w taki sposób, że nikt tego nie przewidział.
No właśnie, o tych zaskoczeniach może teraz. Czy spotkałeś się z takim zaskoczeniem kiedyś, że coś testowaliście, ale jednak wyszło całkiem co innego?
Tak. Bardzo często. Zdarzało się, że były sytuacje, kiedy na przykład klient, czyli jakaś firma telekomunikacyjna, zażądała pewnej funkcjonalności. Ona była dopiero w czasie wdrażania, bo po prostu sprawdzaliśmy ją fragmentami. Pojawił się fragment A, sprawdzaliśmy fragment A, fragment B, testowaliśmy fragment B i tak dalej. I w pewnym momencie pewnym rozwiązaniem, które miało pomóc programistom tworzącym to rozwiązanie, było dosyć dziwne, bo polegało na zgłoszeniu alarmu. Czyli jeśli pracujemy na komputerze, nagle pojawia się okienko, że coś nie działa. Mhm. I jak my testerzy, nie byliśmy tego świadomi, zaczęliśmy zgłaszać, że to są błędy związane z tą daną funkcjonalnością. Się okazało, że to nie był błąd, to był tak zwany feature, czyli coś założonego na dany moment i po prostu tego zażądał klient, żeby widzieć, że dana funkcjonalność w pewnym momencie działa albo nie działa.
A jak wygląda ten proces testowania? Czy możemy powiedzieć o pewnych etapach, czy to jest różnie, jeśli chodzi o różne produkty?
Z perspektywy testera na pewno na początku tester lub testerka dostają dokumentację. To zależnie od szczęścia danej osoby, albo to jest krótka, kilkustronicowy dokument, albo nawet kilkuset stronicowy, bo zawarte są tam wszystkie dodatkowe założenia, na przykład jak dana funkcjonalność wpływa na inną, to też jest dosyć ważne czasami. I taki tester lub testerka muszą w pewien sposób przyswoić tą wiedzę. I na tej podstawie układany jest plan testowania, który potem jest rozdzielany na dwie fazy. Na testy, które można napisać w kodzie, które będą uruchamiane automatycznie, na przykład w takich tak zwanych testach regresyjnych, czyli codziennych, albo pewnych okresowych, albo będą testy wykonywane manualnie ręcznie przez testera. Czy to będzie na przykład fizyczne przepięcie kabla, czy nawet klikanie w okienku w interfejsie użytkownika.
I potem finalnie?
Potem finalnie wszystkie testy, które tester założył, są. Oczywiście wszystkie logi, wszystkie wyniki tych testów są zbierane. Wszystkie testy są odhaczane jako działające lub nie. Jeśli nie działające, no to one trochę dłużej trwają, bo wiadomo, trzeba znaleźć poprawkę i naprawić, jeszcze raz przetestować. I kiedy wszystkie testy są przetestowane, tester dostaje następny pakiet funkcjonalności do sprawdzenia. Taki niekończący się cykl życia.
Jak tam wyglądają wasze relacje testerów z deweloperami? Czyli z programistami. Lubicie się, nie lubicie się? Troszkę z przymrużeniem oka oczywiście.
Wiadomo, jak ktoś ma gorszy dzień, to nigdy się z drugim człowiekiem nie dogada, wiadomo. Ale raczej tak naprawdę na tej samej łodzi siedzimy i jeśli znajdziemy błąd, to obu stronom zależy, żeby jak najszybciej go rozwiązać i tak, że tak powiem, mieć to popołudnie spokojniejsze, z wolną głową wyjść z pracy i albo wiedzieć, że następnego dnia na przykład przyjdzie poprawka i będziemy mogli na szybko ten problem rozwiązać, więc jedziemy na tej samej łodzi, więc jak z niej wypadniemy, to wszyscy na tym stracimy.
Oczywiście. Jakie są teraz najważniejsze trendy czy tematy w pracy testera, które pewnie się też pojawią na konferencji Test Dive?
Myślę, że to generalnie usprawnienie procesu testowania. Jak zorganizować to wszystko, jak połączyć różne zespoły, czasami z różnych części świata nawet, które pracują w różnych godzinach czasowych. Dużym problemem jest na przykład koledzy z Ameryki, czy z Indii, czy z Chin, które mamy plus 6, od 6 do 8 godzin na plus lub minus, więc jeśli my kończymy pracę, to ktoś inny zaczyna, albo ktoś inny kończy, to my zaczynamy dopiero. I czasami są problemy z komunikacją i to też trzeba rozwiązać. Dodatkowy temat to jest cały czas pojawiające się nowe technologie. Ledwo mamy 5G, a już są plany na 6G.
No tak, więc już jest stworzone oczywiście.
Tak, czasami nawet ciężko nadążyć za tym, co nas niedługo czeka. I to, myślę, że to są takie najważniejsze tematy.
Mm-hmm. Te obszary testów, czy uczenie maszynowe, czy blockchain, czy sztuczna inteligencja. Jakie tutaj są różnice w tej pracy? Czy możemy coś powiedzieć więcej na ten temat?
Nie można zakładać, że to jest dosyć częsty trend i komentarz, który widzę, że uczenie maszynowe zastąpi człowieka. Z perspektywy pracy testera, tak naprawdę tester zawsze będzie krok przed taką maszyną, bo tester jest osobą, która dostarcza dane dla tej całej myślącej maszynki, więc bo minusem związanym też z projektowaniem tych maszynek jest to, że potrzebują pewnych danych, które są w pewien sposób oznaczone, wyczyszczone przez człowieka, przygotowane wcześniej. I zawsze będzie taka maszyna potrzebowała człowieka, więc traktujemy to algorytm uczenia maszyny jak takie dzieci, które trzeba wychować. One spełnią swoje zadanie, ale cały czas trzeba mieć nad nimi kontrolę. Więc taka jest zależność, że deweloperzy tworzą kod, na którym pracują testerzy. Testerzy znajdują błędy, miejmy nadzieję jak najmniej, to jest oczywiste. I jeśli już te błędy zostaną znalezione, dane z tych testów, które zostały zebrane, są następnie wykorzystywane, żeby je przetworzyć i podać, jeśli się da, jeśli one są do tego zdatne, do niektórych algorytmów, właśnie jak na przykład rozwiązań blockchainowych albo rozwiązań z uczeniem maszynowym.
Czyli jesteście takimi wychowawcami, tak?
Trochę tak. Gdyby spojrzeć na trochę głębiej, od spodu nawet takiej teoretyczno-matematycznej, na algorytmy uczenia maszynowego lub podobnych, to bardzo dużo tych wzorów powstało na podstawie codziennych obserwacji albo życia codziennego, czy pewnych uwarunkowań biologicznych, które ludzie po prostu zbadali u siebie, zauważyli, że tak to ma działać i tak zostało przyjęte, więc tak nie jest to nic obcego nam.
Mhm. Dobrze, to teraz zmieńmy troszeczkę temat. Cyber security.
A niekończący się temat. Do teraz pamiętam, jak mój wykładowca mówił, że nie ma nic takiego autentykacja, tylko uwierzytelnienie. Dziury w oprogramowaniu, w bezpieczeństwie będą zawsze. I o to chodzi, żeby znaleźć się szybciej od osób, które
zajmują się tym.
Albo na tym zarabiają w różny sposób.
Ważna jest organizacja pracy i tu wkracza też takie słowo jak agile.
Tak, każdy zespół lubi być zwinny, jak to kiedyś usłyszałem, czyli szybko dostosować się do warunków organizacji i prawdopodobnie do tego, co się dzieje na rynku, czyli to, jakie funkcjonalności wchodzą, co te nasze aplikacje muszą robić. Więc też jest dosyć trudną sprawą tak zorganizować pracę, wykorzystując Agile'a, żeby dostosowywać się do wszystkich sytuacji, które się dzieją. Jeszcze większym problemem jest, kiedy, jak mówię, zespół jest multinarodowy, pochodzi z różnych stref czasowych. Wtedy naprawdę trzeba dużej zwinności.
Tak,
trzeba dużej zwinności, czasami nawet umieć zrobić salto.
Przed nami konferencja Test Dive. Spotykamy się stacjonarnie, a nie wirtualnie, jak to było do tej pory. W takim razie, kiedy i gdzie?
Tak, w końcu po 2 latach, po przerwie pandemicznej, 13 października w Multikinie. Będzie się odbywać cały dzień, będą 3 streamy tematyczne. Rezerwacja jest otwarta już od połowy września, trwa do samego dnia wydarzenia i jeśli ktoś jeszcze się nie zdał, to radzę się pośpieszyć, bo liczba też miejsc jest ograniczona i najważniejsza, rejestracja jest całkowicie darmowa.
I co na konferencji?
Na konferencji cały, oprócz ciastek i kawy, cały szereg różnych tematyk prowadzących właśnie od Agile'a, od testowania, od tego, jak zostać testerem, jak pracować jako tester, jak wykorzystywać niektóre rzeczy, które tworzą testerzy, czyli właśnie uczenie maszynowe, blockchain, jak wykorzystać parę nowych technologii, które potencjalnie nie mają powiązania z testowaniem, ale właśnie mogą się przydać w takim codziennym życiu w pewnych rozwiązaniach, żeby to testowanie usprawnić.
Konferencja czy to wydarzenie jest adresowane do ludzi, którzy siedzą w branży, ale też chcą zostać testerami.
Tak. Myślę, że tematyki niektóre prelekcje mogą wydawać się dosyć złożone, ale zachęcam też, żeby każdy zainteresowany byciem testerem przyszedł, posłuchał, nawet przez stream na YouTubie posłuchał, żeby móc zobaczyć,
czyli się wiąże. Taka ścieżka kariery testera może się zacząć tą konferencją, a jeśli ktoś myśli teraz o tym, żeby wejść do IT, niekoniecznie jako programista, może jako tester, czy możemy powiedzieć o jakichś takich cechach, które powinien mieć? Jak to jest w ogóle weryfikowane? Jak wygląda taki proces rekrutacyjny?
Na pewno, jeśli ktoś zainteresowany nie znajdzie oferty wystawionej, to Nokia proponuje coś jak Nokia Academy. To są cykl wakacyjnych szkoleń, kończących się egzaminem i wyniki egzaminu jakby preferują do bycia w tym pierwszeństwie do otrzymania oferty, już do przedłużenia na ofertę pracy. A z charakteru na pewno ktoś musi być pomysłowy. Dużo rzeczy jest takich, które należy też samemu wymyślić, wpaść na coś, zaproponować pewne rozwiązania, a przede wszystkim cierpliwy. To jest pewna domena właśnie dziedziny IT, że dużo się zmienia. Dużo nie działa, szczególnie na początku i trzeba być do tych rzeczy cierpliwy.
Sebastian Zaremski, Nokia Kraków, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przypominam jeszcze na koniec, tegoroczna edycja Test Dive w Krakowie odbędzie się 13 października. Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami w tym roku każdy spragniony fan eventu w formie stacjonarnej będzie mógł na żywo posłuchać prelegentów w Multikinie w Krakowie. Natomiast każdy, kto już się przyzwyczaił do online, będzie mógł skorzystać z YouTube'a, gdzie pojawią się transmisje oraz materiały dodatkowe. A na kolejny program Trendy z sieci w Radiu Kraków zapraszam w poniedziałek o 18:30. Kamil Pszołek, do usłyszenia.